Na antenie radia witam bardzo serdecznie pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Rzeczypospolitej. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść, witam serdecznie ojca, witam serdecznie słuchaczy.
Panie doktorze, wybory w Holandii dzisiaj trwają od 7.30 do 21.00. Patrzymy, mimo że Holandia to kraj może niewielki, choć nie tak znowu mały, ale patrzymy z zainteresowaniem na to, co będzie działo się właśnie tam, choćby ze względu na ostatnie wydarzenia czy zamieszki również i w Holandii. Jeden z kandydatów w tych wyborach, przywódca partii na rzecz wolności Geert Wilders, powiedział, może tak trochę zachowawczo, ale powiedział takie słowa, że niezależnie od wyników tych wyborów, on już czuje się zwycięzcą, ponieważ jego postulaty, tematy, które on poruszał, między innymi tematy imigrantów, uchodźców, trafiły już do szerokiej debaty publicznej. Ja chciałem zapytać pana doktora o to, jaką rolę mają te wybory w przyszłości całej Unii Europejskiej, w kształtowaniu się tych kierunków, w które Unia Europejska pójdzie.
To są rzeczywiście bardzo ważne wybory. W tym roku to są wybory, będziemy mieli kilka wyborów. Teraz mamy właśnie wybory parlamentarne w Holandii. W kwietniu będą wybory prezydenckie we Francji, gdzie szefowa Frontu Narodowego, pani Le Pen, na pewno wejdzie do drugiej tury z dużymi szansami w ogóle na zwycięstwo, także ewentualnie w drugiej turze. A we wrześniu mamy w Niemczech kolejne wybory parlamentarne. Z kolei tak zwana eurosceptyczna partia Alternatywa dla Niemiec, no w tej chwili w sondażach ma nawet już dwucyfrowy wynik. To jest sytuacja zupełnie nowa, także w Niemczech, gdzie partie prawicowe były zupełnie na marginesie życia politycznego. Te wybory, o których ojciec dzisiejszy, mają oczywiście znaczenie i dla Holandii, i dla Europy. No przypomnijmy, że 11% ludności Holandii to jest ludność osa. W miastach zamieszkuje już połowa tej ludności. W Holandii mamy 1 000 000 wyznawców islamu, między innymi 500 meczetów finansowanych przez państwo. No ale mamy również właśnie takie miasta jak Rotterdam, gdzie właśnie doszło do zamieszek z inicjatywy mniejszości tureckiej. Właśnie w Holandii zamieszkuje 250 000 Turków. Zatem można powiedzieć, że te wybory też mają taki aspekt troszeczkę szerszy, europejski, a także również teraz w ostatnich dniach pojawił się ten spór dyplomatyczny między Turcją a Holandią, który wpisuje się w wewnętrzne wydarzenia w tych krajach. To znaczy dzisiejsze wybory w Holandii i w kwietniowe referendum w Turcji, które ma zmienić system polityczny Turcji z parlamentarnego na prezydencki. Zgodnie z planami prezydenta Erdogana, prezydenta Turcji. Powcza reakcja rządu holenderskiego, który wydał zezwolenia na lądowanie samolotu, na pokładzie którego znajdował się minister spraw zagranicznych Turcji, który zmierzał prowadzić kampanię wśród zamieszkujących Holandurków na rzecz referendum w Turcji, to próba jak gdyby przekazania, pokazania przez rząd rzekomo stanowiska stanowczej wobec właśnie tego problemu imigracyjnego, z którym Holandia kompletnie sobie nie potrafi poradzić. No i jest to jak gdyby też przyznanie się do tego, że ta polityka po prostu poniosła fiasko. No ale na pewno można powiedzieć, że tutaj takie te działania tej grupy społeczności tureckiej w Holandii pokazują, że program integracji imigrantów ani w Holandii, ani w innych krajach unijnych, na przykład w Niemczech, nie istnieje, że w tym przypadku Turcy tworzą własne, odrębne struktury, że jest to po prostu brak integracji Turków właśnie z tymi społecznościami. No a Rotterdam, najbardziej zislamizowane miasto w Holandii, stał się właśnie w tym miejscu doszło do tych wydarzeń, do tych protestów tej społeczności tureckiej. No w tej chwili wygląda sytuacja tak, że można powiedzieć sondaże pokazują, zależnie od sondażowni, ale niewielką centroprawicowej partii Ludności i Demokracji, premiera Rutego, który właśnie żeby no pewnie poprawić swój wizerunek, właśnie podjął takie działania niby stanowcze wobec Turcji, a partia i ten premier odpowiada za tę politykę wielokulturowości. No i właśnie ta druga partia, o której ojciec wspomniał, partia wolności Wildersa. Także no tak to wygląda.
Panie doktorze,
ja myślę, że warto jedną rzecz powiedzieć. Otóż zapewne w związku z wyborami w Holandii szef frakcji chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, Manfred Weber, zwrócił się do Komisji Europejskiej z propozycją zmiany prawa w zakresie przekazywania dotacji dla partii krytycznie oceniających ten model Unii Europejskiej, a więc model realizowany przez Federalistyczną Europejską Partię Ludową wespół z europejskimi socjalistami i liberałami. I to po prostu chodzi o to, żeby po prostu nie finansować tych właśnie, jak to nazywają, partii antyunijnych. To oczywiście byłoby uderzenie w takie zrzeszone w Parlamencie Europejskim partie w tej frakcji, która się nazywa Europa Wolnych Narodów i Wolności, a więc Front Narodowy we Francji, Wolnościowa Partia Austrii, które przecież cieszą się znaczącym poparciem w swoich krajach, ale także właśnie Holenderską Partię Wolności czy Włoską Ligę Północną. Ugrupowiadają się wspólnotą wolnych państw narodowych, odrzucają politykę wielokulturowości i politykę imigracyjną Unii Europejskiej. A więc mamy tu kolejny przykład zupełnie antydemokratycznych planów, zamierzeń Unii Europejskiej, w tym przypadku Komisji Europejskiej.
Dokładnie, uderzasz w te ideały, którymi Unia, przynajmniej tak jej się wydaje, chce się kierować, na przykład równości wszystkich, prawda, wobec choćby tych subwencji, tych dotacji. Natomiast ja chciałem też zapytać, panie doktorze, o to, bo to już widać pewien trend, zainteresowanie wyborców w różnych krajach. Wcześniej Austria mało brakowało, wygrałaby również parę, jak jest nazywana, skrajnie antyintegracyjna z Unią Europejską, ale tutaj mamy właśnie Holandię, mamy Francję, mamy Niemcy. Czy nie jest to bardzo konkretny znak, bo z jednej strony mówimy o jakichś sondażach, ale z drugiej strony są przecież bardzo konkretni ludzie, obywatele tych krajów, w których taka polityka, jaką prowadzi dzisiejsza Unia, kraje poszczególne do Unii należące, im się nie podoba.
Tak, tutaj mamy do czynienia, powiedziałbym, z oporem społeczeństw, narodów, krajów Unii Europejskiej wobec tych planów federalistycznych, wobec tego dyktatu, który prowadzi klasa polityczna, liberalno-socjalistyczna Unii Europejskiej. Ale mamy również do czynienia jak gdyby z pozytywnym działaniem ze strony właśnie tych narodów, to znaczy z działaniem wolnościowym na właśnie praw narodów, na rzecz tożsamości narodowej, na rzecz suwerenności państwowej, na rzecz obrony praw rodziny i po prostu normalności w życiu publicznym. I no tutaj mamy oczywiście działania ze strony tych instytucji, przywódców Unii Europejskiej, zresztą, którzy sami siebie mianują, bo przecież nie mają żadnego mandatu w przeciwieństwie do tych właśnie ugrupowań, do tych partii, o których ojciec wspomniał, które są po prostu popierane przez społeczności w swoich krajach. No i Komisja Europejska, można powiedzieć, czas i inne oczywiście instytucje europejskie cały czas brną w tym właśnie, w tej swojej polityce zgubnej, wymierzonej właśnie prawa suwerenne państw narodowych. Na przykład mamy znów zapowiedź Komisji Europejskiej, to jest wypowiedź szefa Komisji Europejskiej, Holendra zresztą, Timmermansa, który właśnie powiedział, że Komisja Europejska ma jeszcze w tym miesiącu rozważyć, jakie kroki wobec państw, które nie wywiązują się z zobowiązań dotyczących przymusowej relokacji, czyli tak zwanych uchodźców. Podjęcie takich działań zapowiedział właśnie Timmermans. Tu mówi, że chodzi o relokację między państwa Unii dziesiątków tysięcy imigrantów z Włoch i Grecji, a według Komisji Europejskiej w Grecji przybywa około 60 tysięcy uchodźców. I Timmermans zapowiada wobec państw, które odmówią przyjęcia imigrantów w ramach tej właśnie relokacji przymusowej, zapowiada wszczęcie procedury o naruszenie unijnego prawa. Zatem mamy tutaj narastającym, powiedziałbym, starciem między decydentami, komisarzami Unii Europejskiej, a po prostu opinią publiczną państw, które unijnych, które są przywiązane do wartości, powiedziałbym, no, cywilizacji europejskiej, do wartości narodowych, do wartości chrześcijańskich, czy też po prostu do wolności obywatelskiej.
Panie doktorze, na koniec też takie pytanie, ale też prośba o ocenę. Czy to nie jest takie brnięcie mimo wszystko w tym kierunku zgubnym, utopijnym, bo przecież widzimy, że wielu nie podoba się ten kierunek. Widzimy opór, ale też widzimy, co uchodźcy, ci, którym no, nie tylko było źle w życiu i uciekali, ale przede wszystkim, którzy przyjechali tutaj do Europy Zachodniej za zarobkiem, po zarobek, a może jeszcze w innych celach, aż trudno też mówić w jakich, by przejąć tutaj jakąś kontrolę nad kontynentem. Czy ten kierunek ma przyszłość Unii Europejskiej? Czy nie doprowadzi to kiedyś do tego, że rzeczywiście pewne kraje powiedzą bardzo konkretnie, nie, my w tym kierunku nie możemy iść?
No myślę, że rzeczywiście, proszę ojca, no to jest droga absolutnej utopii, czyli jakiejś ułudy, czegoś, co jest absolutnie nie do zrealizowania, ale niestety w imię utopii w przeszłości popełniano często wielkie zbrodnie. To były właśnie te utopie rewolucji, czy francuskiej, czy bolszewickiej, te utopie nowego, wspaniałego świata, świata budowanego wbrew naturalnemu porządkowi, wbrew Bożemu prawu, czy nawet wbrew po prostu zdrowemu rozsądkowi. I to jest oczywiście droga donikąd, do chaosu, na pewno droga do absolutnie rozpadu Unii Europejskiej. Ale jakie scenariusze tego rozpadu mogą być? No mogą być różne, no również takie, które mogą przynieść niebezpieczne konsekwencje. No ale to jest na pewno droga donikąd. Unia Europejska brnie w tym kierunku. No przem tego jest właśnie ta zawarta w ubiegłym roku umowa między Turcją a Unią Europejską, której celem jest zmniejszenie liczby migrantów przedostających się z Turcji przez Morze Egejskie na greckie wyspy, a stąd do Unii Europejskiej. Turcja zobowiązała się zapobiec tej nielegalnej imigracji, ale chodziło, żeby poprosić nielegalne przekraczanie granic Unii Europejskiej, żeby uderzyć w działalność przemytniczą. No ale tak naprawdę to na tym korzysta chyba tylko Turcja. Wszyscy imigranci, którzy przedostaną się do Grecji, mają być odsyłani do Turcji, to mówię nielegalni ci imigranci. W zamian Unia Europejska zaczęła przyjmować syryjskich uchodźców bezpośrednio z tureckich obozów. No, Turcja poza tym dostała unijne wsparcie w postaci 3 miliardów euro dla uchodźców syryjskich przebywających w Turcji. W zamian za przyjęcie tych nielegalnych imigrantów przez Turcję unijne kraje zgodziły się przyjść, jak się mówi, nawet ponad 70 tysięcy Syryjczyków z Turcji. Czyli po prostu można powiedzieć, że mamy jakąś taką zupełnie obłędną politykę, bo to jest tak naprawdę legalizacja nielegalnej imigracji, czyli po prostu imigranci, którzy przybywają do Turcji, mogą dalej być zgodnie z unijnymi zasadami po prostu rozsyłani w ramach tej przymusowej relokacji do krajów europejskich. No to jest oczywiście, to nie jest rozwiązanie żadnego problemu. Dlatego teraz Turcja może wyraźnie powiedzieć, że no jak się Unii Europejskiej pewne jej działania nie podobają, no to po prostu Turcja może na przykład spowodować wręcz zalew tych imigrantów poprzez zaniechania tej polityki, tej umowy do Europy. Także po prostu, no jak gdyby reasumując, Unia Europejska nadal jest przywiązana do tej idei utopijnej społeczeństwa wielokulturowego, nadal realizuje tę politykę utopii. Niestety nie widać żadnej refleksji, żadnej zmiany w tym kierunku. No trzeba sobie życzyć oczywiście, żeby partie, które głoszą taki właśnie program tak naprawdę europejski, czyli obrony tożsamości narodowej, wartości europejskich, prawdziwych wartości europejskich, po prostu zwiększały swoje poparcie, swoją siłę i miejmy nadzieję, że te wybory w Holandii też temu się przysłuży. Aczkolwiek oczywiście może ta partia Wolności to nie jest partia, która wyznaje jakieś wartości chrześcijańskie, jest partią bardziej antyislamską, antyimigracyjną, ale mamy do czynienia też, proszę ojca, z sytuacją w Holandii, kraju, który jest krajem nie tylko najbardziej laickim w Europie Zachodniej, ale kraju, który jest, powiedziałbym, w zakresie życia publicznego najbardziej zdemoralizowany, jeśli chodzi o właśnie legalizację różnych dewiacji typu eutanazja, czy też legalizacja związków jednopłciowych i innych, legalizacja na przykład narkotyków. A zatem nieprzypadkowo tutaj mamy do czynienia właśnie z taką ofensywą islamizmu w tym kraju.
Oby to opamiętanie i z jednej, i z drugiej strony przyszło. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę wypowiedź.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie. Panem Bogiem. Naszym gościem był pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej.